Tymon Tymański.
Witam serdecznie.
I Szymon Burnos.
Cześć.
Luty za pasem, a w Olsztynie trwa jesień cały czas, jesienna deprecha, tur, dogrywka. Czym sobie zasłużyliśmy, że w Grodzie nad Łyną pojawi się legendarny ensemble Kury?
Proponuję pić kawę z kakao, wtedy depresja jest mniejsza. Od jesieni piję codziennie moją kawę, a kawa człowiekowi ratuje życie. I ta kawa poranna moja jest czymś takim, co mnie inspiruje do tyla, że nagle dostaję po prostu kudy szwungu na bramkę i chce mi się żyć, ale mała łyżka kakao, takiego ciemnego kakao, nie słodkiego, i troszeczkę miodu daje szczęście. Natomiast wracając jeszcze do prechy, zrobiła się ostatnio już taka fałszywa wiosna, opisywana przez Bruno Schulza. Schulz opisał wiosnę 15 stycznia. Ta wiosna już nie jest fałszywa, chyba to jest prawdziwa wiosna, nie wiem czy dobrze czy źle, ale mnie to cieszy. Cieszy mnie dwojako, znaczy martwi mnie dlatego, że po prostu wiem, że to jest skutek pewnie klimatycznych zmian, a cieszy mnie dlatego, że kocham wiosnę, bo ja się rodzę na wiosnę, umieram zimą. A wracając do zespołu Kury, po prostu to jest przedłużona trasa deprechy jesiennej. Zaczęliśmy tę trasę jakoś na jesieni roku 2023 i właściwie to nie było z naszego poduszczenia. To była propozycja chyba Arka Stolarskiego z firmy Life, który zwrócił się do Piotra Pawlaka. S7 wydał płytę Polowirus, która sprzedała się dobrze. W 11 osób było fajnie, po czym zaplanowaliśmy, żeby pograć w sekstecie. Sestet zagrał chyba, nie wiem, 13 koncertów udanych, po czym dwóch muzyków odeszło. Co nas troszeczkę zmartwiło, ponieważ myśmy zaczęli się świetnie czuć na scenie i z Szymonem razem z Olafem, żeśmy siedli razem, powiedzieliśmy sobie, że my nie odpuszczamy, gramy dalej.
Miałem okazję zobaczyć końcówkę waszej próby, no i zauważyłem, że najmłodszy w składzie dyryguje tą próbą, zarządza tym czasem, no i tymi osobowościami, które czasem się ścierają. Szymon, to jest trudne zadanie, czy dla ciebie naturalne?
Tak i tak. Dla mnie to jest często trudne zadanie, ale absolutnie naturalne, a to chyba wynika z tego, że w grupie po prostu zawsze jest jakaś osoba, która gdzieś tam przyjmuje funkcję, w której się dobrze czuje i do której ma predyspozycję.
Kierownik muzyczny.
A ja jakoś zawsze naturalnie byłem kierownikiem muzycznym w różnych zespołach i tak jakoś potrafię zarządzać, wydaje mi się, sytuacją. W momencie, kiedy jest mało czasu,
trzeba
się, tak, jest bałagan, jest dużo, tak jak mówisz, osobowości na scenie. W pewnych sytuacjach to mnie trzeba by porządkować, ale akurat w tej grupie następuje taka hierarchia, że ja jakoś staram się tego pilnować po prostu. No.
Dołączając do Kur, dołączyłeś właśnie do tych osobowości, byłeś gotowy na poziom abstrakcji, chociażby w rozmowie, która na pewno się pojawia. To stężenie abstrakcji zapewne jest wysokie, gdy się człowiek komunikuje z na przykład Tymonem.
Wiesz co, my się znamy już dosyć długo, więc dla mnie to nie są żadne przygotowania potrzebne do tego.
Szymon o tyle tutaj ma rację, że po prostu, że my graliśmy z tranzystorami przez parę dobrych lat i to była końcówka, powiedziałem, zapolska tranzystorów, gdzie tranzystor w składzie jest septetowym i było dosyć ogniście i także wzrokowo. Mówię o obecności Michała Ciesielskiego oraz Dave'a Lipki, a potem przejdziemy płynnie do zespołu Mu, który był naszym takim highlightem. Właśnie zespół trochę po prostu odłożony na bok, ale wrócimy do tego, to świetna płyta Free Energy, trochę mało znana jest, ale mamy piosenki następne. Natomiast później zaczęliśmy pracować nad innymi rzeczami jazzowymi. Te Kury nie był to już projekt, na który myśmy po prostu chcieli poświęcić dużo czasu, ale mam wrażenie, że była taka radość na koncertach, przy okazji po prostu przyszło dużo ludzi. Momentami w Warszawie, w Krakowie widzieliśmy z 1000 osób, 200 osób w moim wieku, ale też byli ludzie w wieku Szymona i młodsi, co mnie ucieszyło i uznaliśmy, że po prostu albo zostawiamy to po prostu i przestajemy grać, albo po prostu robimy nowy repertuar. No i mi się wydaje, że to trochę na zasadzie jakiegoś takiego zaparcia się, przeciwieństwa. Ja lubię takie wyzwania. Ustaliliśmy, że po prostu nie będziemy dziadować, grać po prostu tych samych rzeczy co roku karaoke, bo to fajna płyta, fajne piosenki, no ale bez przesady. Zrobiliśmy 20 parę nowych piosenek, z tego też była taka akcja, że z Olafem chcieliśmy nagrać dwie płyty, a Szymon tutaj jakoś powiedział, panowie, fajnie, no ale może zrobimy 12 piosenek, czy 14 maksymalnie, bo nie damy rady do września, a jest zapotrzebowanie, jest popyt, trzeba to wydać do września i teraz na tym pracuję właśnie, co mnie bardzo cieszy, bo nie chcę żyć z starą płytą sprzed 25 lat, jakkolwiek by dobra nie była.
Ja bym jeszcze wrócił jednak, zanim może szerzej będę pytał o ten nowy materiał, który zwiastujecie, już zapowiadacie, do tego, co było na Polowirusie i to, co dziś się zaprezentujecie w Kuźni Społecznej. Opus magnum tej płyty, moim zdaniem, czyli Lemur, no kto widzę, nie Kryszak Rażiego. Zauważyłem na próbie, że to ty głównie śpiewasz ten tekst, który jak dla mnie jest nie do zapamiętania.
Wszyscy śpiewamy ten tekst. Dla mnie on jest dość łatwo zapamiętywalny, bo ja znam ten tekst od kilkunastu lat. I nie musiałem się jakoś specjalnie go uczyć, chociaż rzeczywiście tam są takie...
Ja próbowałem i nie dałem rady.
Tam są takie miejsca rzeczywiście, że można to zapomnieć, ale parę prób i trochę pomocy kolegów sprawia, że się pamięta te teksty. Są takie miejsca, co prawda, bardziej powiedziałbym, że trudniejszym miejscem do zaśpiewania jest refren pierwszej piosenki Śmierdzi mi z ust.
No, refreny Lemura są trudne, ale rytmicznie.
Ale Śmierdzi mi z ust to jest utwór z refrenem chyba najtrudniejszym.
Nie wchodzi tekst, za dużo po prostu jest tam wariacji.
Lemur przy tym zdaje się być taką historią dość logiczną i mającą swoje następstwa.
My z Szymonem dzielimy, Olaf, Szymon i ja, myślę, że Michał Gost też i Jerzy Mazol, akurat to po prostu dzielimy podobne poczucie humoru. Akurat pamiętam, że z Szymonem, kiedy graliśmy w Telestorach, to myśmy najbardziej chyba po prostu wygłupiali się w busie i zawsze były jakieś takie wspólne rapsy. Jakieś po prostu improwizacje. Szymon ma potężne poczucie humoru, takie bardziej wewnętrzne niż ja, to się nie ujawnia, z tym nie, po prostu nie małpuje, nie? Ale po prostu jeżeli chodzi o poczucie absurdu, jest tu bardzo spore u Szymona i to samo jest u Olafa. To jest ta trójka tak naprawdę najbardziej absurdalna kolegów, którzy po prostu jakby rozumieją pół słowa, o co chodzi, że chodzi o bzdurę tak zwaną, no taką mądrą bzdurę, a tutaj ja akurat jestem po prostu fanem absurdyzmu, też to pisałem w Sklawusie. A jeżeli chodzi o Lemura, to muszę też tutaj powiedzieć, że sporą rolę odegrał Tomek Więciński, ponieważ myśmy ten tekst pisali we dwójkę na cztery ręce i był to rodzaj hołdu dla takiego wybitnego poety rosyjskiego, który się nazywał Daniil Charms, Charms właściwie, który się zagłodził podczas wojny rosyjsko-niemieckiej, podczas oblężenia Leningradu, odmówił jedzenia, ponieważ kazali mu strzelać do Niemców. On powiedział, że nie będzie strzelał do Niemców, bo nie będzie strzelał do ludzi żadnych, bo jest po prostu no, humanistą i po prostu przestał jeść. Był oberiutą. To był taki rodzaj grupy poetyckiej, która pisała głupie wiersze dla dzieci, ponieważ no, Stalin w latach 20. niechętnie lubił żarty z systemu, więc oni je kamuflowali, pisząc po prostu bzdury dla dzieci, ale to były takie karolizmy, takie jabberwockizmy troszeczkę. Nie? To po prostu wariat rosyjski, który bardzo kochaliśmy i z Tomkiem Wiedzińskim usiedliśmy do wiersza i mówimy tak, piszemy Harpsem, Charmsem. A on mówi, dobra, no to piszemy, jak? No to dla dzieci. Ja mówię, bo jakieś zwierzęta, nie? No, lemur, okej, no to o lemurze. No jesteśmy o lemurze, jedno zdanie, drugie zdanie, już trzecie zdanie było, niestety zepsuło nam się, bo go łapko rusza w piecu. Bo wiadomo, że lemur, który go łapko rusza w piecu, już nie jest dla dzieci, no bo to jest po prostu straszna rzecz.
Dla mnie tekst Lemura to trochę też echo Totartu, tego co robiliście wcześniej. Ty we wkładce do płyty Polowirus, która jest tutaj z nami, to rozmowa z Leszkiem Gdońskim, mówisz, że wtedy podczas nagrywania Polowirusa staliście się spółdzielnią artystów idiotów, takim neo-Totartem.
Nie chcę specjalnie jakoś podnosić larum, czy epatować, czy jakoś akcentować tego, że to jest głęboka jakby jakaś tam filozofia, że to jest po prostu no, sztuka. Jest to sztuka, oczywiście, nie? Dlatego, że no, komedia jest właściwie od czasów greckich uważana za gorszy gatunek niż tragedia. Ja myślę, że to nieprawda. Wielu artystów, może jest Bareją, Stanisławem, ale no, też się go nie szanowało, uważa, że komedię jest trudniej napisać. Dlatego, że po prostu dramaty są właściwie bardzo schematyczne. Od zarania dziejów, od dramatu starogreckiego przez Szekspira, czy Ibsena, czy Strindberga mamy do czynienia po prostu z młodym człowiekiem, który zabija swoich rodziców. Wow, super. Natomiast po prostu no, nie jest dla mnie nic ciekawego. Dużo trudniej jest wymyślić historię, która bawi, gdzie nie ma zabójstwa rodziców, a jest coś, co po prostu co powoduje, że bez krwi, bez twistów, jakichś eschatologiczno-etyczno-dramatycznych bawimy ludzi, siebie sami bawimy. I stąd właśnie moje podobanie do absurdyzmu i stąd właśnie miłość do Swifta, do Louisa Carrolla, do oczywiście do Raymonda Roussella, do Króla Ubu, do futurystów, dadaistów wszelkiej maści, do Gombrowicza, Witkacego, aż do teatru absurdu. I ten absurd też po prostu ma różne bardzo odsłony, różne rangi, bo absurd jest bardzo pojemny. Niektóre rodzaje absurdu skrywają nawet doświadczenia mistyczne. No byli tacy wybitni absurdyści, którzy po prostu mieli doświadczenia oświecenia. I po prostu tak się opisać rzeczywistość po prostu poprzez absurd. Natomiast też absurd może być lekki, ale uważam, że absurd jest leczniczy, że po prostu leczy nas traumy z depresji. Więc różne rodzaje absurdu stosujemy i ten absurd jest głęboki. A to, że niektórzy myślą, że to jest po prostu komedia, krótkofila, sobieżalstwo, no to trudno, no po prostu proszę się zapoznać, jakby, no ty wiesz, ale zapoznać się jakby z głębią gatunku.
Niewiele by brakowało, a Polowirus nie byłby płytą KUR, tylko jakąś kompilacją zespołów, które tam gdzieś są wspominane, typu Pedalsi, Bracia Sypniewscy czy Księgowi. Mam wrażenie, że wtedy ten materiał kompletnie by się nie przebił, miałby siłę rażenia, nie wiem, pokroju Sport i Religia, zespołu NRD, który niedawno przypominałem.
To była bzdura jakaś, rzeczywiście to były różne jakieś takie dewiacje, aberracje, próby jakieś takie po prostu no, wymyślenia, strzały w stopę, ale też trzeba rozumieć, że w naszej tej mgławicy, konstelacji, my też lubimy sobie takie właśnie takie strzały w stopy aplikować, to znaczy jest płyta na przykład, no nie wiem, wokalistę, którego nie było, który się urodził na Mazurach i go UFO porwało, nazywał się Janusz Karabin. No i wydajemy taką płytę, oczywiście po prostu ktoś zapyta się, po co to robisz, a my po nic. To jest jakby no też taki rodzaj naszego funkcjonowania, po prostu no trochę rozumiemy, że grając na pograniczu właściwie rozumialności, na pograniczu też no mainstreamu i artyzmu, no trochę czasami po prostu robimy rzeczy niepotrzebne, ale my jesteśmy przekonani, że to co robimy jest potrzebne, ponieważ ja uważam, że sztuka muzyki jest to sztuka bardzo głęboka. Jest to sztuka, którą opisywał Konfucjusz jako najbardziej doskonałą, która się po prostu ociera o tajemnicę bytu. Oprócz tego, że po prostu, że jest to matematyka, że jest to właśnie też psychoakustyka, że jest to fizyka, jest to też i matematyka, też jest to antyfizyka i patafizyka. Znaczy, że po prostu, że muzyka przez to, że właśnie znika w sekundę, dotyka tego, czym jesteśmy, czyli nie wiadomo czym. Więc ja uważam, że jesteśmy grajkami, głuptakami, jesteśmy też, bym powiedział, po prostu kapłanami starożytnej sztuki, zwanej muzyką, która ma wielką głębię, tylko po prostu trudno jest o niej mówić słowami, że jak się wyrażę, mainstreamu, ponieważ mainstream tego nie rozumie. Stąd właśnie po prostu robimy różne rzeczy, które po prostu pokazują, że nasze działania są transgresyjne. Tutaj masz do czynienia z totatem, że po prostu, że mówimy o literaturze, mówimy o filozofii, mówimy o duchowości, pokazujemy, że okej, jesteśmy głupi, nie wiemy, gdzie idziemy, robimy błędy, tak? Natomiast po prostu ocieramy się rzeczy głębokie i mądre, tylko po prostu, kurczę, no, świat jest na to gotowy trochę, po prostu, bo świat żyje w większości powierzchnią bytu.
Z tej filozoficznej chmury chciałbym na razie uciec, zapytać ciebie, Szymon, która z płyt zespołu Kur jest no, twoją ulubioną? Podejrzewam, że może nie być to wcale Polowirus.
Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo każda jest tak inna. I jakoś tam sobie też zaprzeczają nawzajem. Trudno byłoby mi wybrać jedną, ale mam dziwnie mocny sentyment do pierwszej płyty Kur, do Kabloksu, który Tymon często powtarza, że jest fatalnie nagrany i tak dalej. I dla mnie jest pewien kolor w tym, że ona właśnie, ta płyta jest zrealizowana w niekontrolowany sposób i zagrana na żywo cała od początku do końca. Są tam śmieszne pewne takie detale, błądki małe i tak, fałsze. Coś w niej jest swoistego i to dość karygodne właśnie brzmienie tej płyty mi się podoba.
Mieliśmy rozmowę z Olafem, bo Olafaśmy namawiali ostatnio na jazz, bo tutaj mamy taką zbieraninę, że jest po prostu Michał Gostu jest jazzmenem, lubi bardzo grać free improv. Jest Szymon, który jest bardziej jazzmenem, który też śpiewa w piosenkowych projektach, ale jego jakby backgroundem jest jazz, prawda? Ja jestem jazzmenem też ewidentnie, no basistą jazzowym jestem, ale też jestem rockowym gitarzystą, też jestem gdzieś pomiędzy. Jest Olaf rasowy rockman. I trochę jest zbieranina z nas. I mówiliśmy się po prostu, że zrobimy coś wspólnego i moim pomysłem ostatnim szalonym jest po prostu, żeby zrobić swój kwartet jazzowy, który grywa jazz. Olaf Adam na kontrabas, zresztą po prostu mówi się właśnie o bluesie, pokazałem mu pewne rzeczy, powiedziałem, co jest tonika, subdominanta, dominanta. Olaf mówi, wreszcie rozumiem, co jest dominanta, będę się chwalił. I powiedziałem mu, że na pierwszej płycie Kabloks jest 6 bluesów. I czemu tak się stało? Ponieważ pojechałem kiedyś po prostu z zespołem Miłość do Trier i tam graliśmy z Miłością pierwsze numery dla Niemców przez 2 tygodnie i pojechaliśmy na koncert niejakiego Robina Forda, to był taki gitarzysta, który grywał z Davisem. I on zarał po prostu, kurczę, całą płytę bluesową. Była to taka płyta bluesowa plus, taka sekcja była od Korei. Te bluesy były takie piękne, głębokie, nonowe, takie rozwinięte. I pomyślałem sobie, kurczę, chcę takie piosenki grać. Wróciłem do domu, zrobiłem takie piosenki bluesowe. No i dodałem tego właśnie trochę totartu, tego oberiutyzmu, dadaizmu. I ta płyta jest dość poważna, bajkowa, natomiast po prostu no, muzycznie jest bluesowa. Tego może nie słychać, ale jest to taki późny blues. A tekstowo no jest to też rodzaj, Boże mój, pokłosia po King Crimson na pewno, po Zappie. Myślę, że Polwirus troszeczkę jest jakby inny, bo Polwirus jest trochę po prostu zdenerwowany.
Pierwsza płyta jest... Ale to też jest dużo tam bólu i...
Tak, ale pierwsza płyta jest niewinna. Ona na przykład jest taka piosenka Kabloks, gdzie nawiązuje do języka dziecinnego. I prosiłem moją żonę, ówczesną Anię Lasowską, która złośliwie oczywiście, że śpiewała Żyks Prezłagan Hül Hacienda Kenły Chlak. Kucz maska rada fleksur. Ona powiedziała, czemu mam to śpiewać, Ryszard? A ja, żeby się wstydziło. Chodziło o to, że się wstydziła, bo tak jakbyśmy mali, mówiliśmy klik la plos la plusyn mleziok. I wszyscy oczywiście się wstydzą tego, ale chodziło o to, że wyjść po prostu na scenę nago i na kiblu, siedzieć tak po prostu z gaciami i mówić Żyks Prezłagan Hül. Odchodziło naprawdę, tak między nami. Natomiast ta płyta jest niewinna. To jest takie jak Blake'a Songs of Innocence, pieśni niewinności, a później za się dojrzałość. A przy Polowirusie jest z kolei po prostu już zapaj, typu haha, dobrze, zamiast was jaja, disco polo, lecimy po stylach. Potem jest w oczywiście przy trzeciej płycie, gdzie umiera Alter i my gramy taką właśnie trasowo-rapową muzykę. Też tam są dobre numery i fajne fragmenty. Teraz po prostu wracamy no, po 23 latach. Jestem ciekaw, co nastąpi, natomiast mam wrażenie, że ta kapela jest na tyle ciekawa. Jest coś w tych Kurach takiego i przeklętego zarazem i też takiego po prostu wysokiego, że mi się wydaje, że ta kapela o takiej głupiej nazwie z dobrym dorobkiem, no z każdą płytą inną zupełnie, z Sasa do Lasa, ma szansę przy naszym jakimś tam dużym skupieniu na to, żeby zrobić coś nowego, jak to się mówi pięknie, jak to powiedział Franz Liszt, cisnąć lancę w przyszłość.
Wspomniałeś, że Kury to kwartet, a co ze statusem Jerzego Mazola w takim razie?
Jerzy Mazol jest gościem. Zawsze był gościem i było mu do twarzy z tym byciem gościem. Będzie gościem. Dlaczego? No bo Jerzy Mazol jest solistą. Jest wybitnym fakirem i derwiszem muzyki improwizowanej. Jest, jak to mówi też Szymon, przyprawą. A przyprawa to czerwczer, to przyprawa, jak mówi pismo Tolkiena. Chodzi o to po prostu, że Jerzy jest naszym stałym gościem, bo Jerzy autosabotuje. I że ja go jako lider wezmę na płytę, żeby grał w każdym numerze, to Jerzy po prostu każdy numer nam zepsuje. Oczywiście nie o to chodzi. Z drugiej strony po prostu Jerzy w jednym, czy dwóch, czy trzech numerach zepsuje znakomicie. Więc jakby to jest kwestia po prostu, ile Jerzego może być na płycie i to jest dogadane między nami. Ale będziemy grywali z koncerty z Jerzy, ponieważ Jerzy, no Jerzy, myślę, że po prostu no, pasuje tej kapeli. Natomiast na razie po prostu no, gramy w kwartecie, pierwsze sesje i zobaczymy co dalej. Będziemy zapraszali ludzi, ale nie sądzę, żebyśmy z Jerzym pożegnali. Status jest taki, że Jerzy przyjeżdża z żoną osobno, nie bierze udziału w próbach, no ale zawsze grywa z nami, to jest okej. Okay, no. Wszystko zna na pamięć, wszystkie nuty trafione.
Czy na próbie mogę usłyszeć nowy utwór, bo tak mi się wydawało. Czy gracie nowe utwory z niewydanej płyty?
Gramy trzy nowe utwory z płyty niewydanej i gramy je jeszcze w takich postaciach też przejściowych.
Wstępnych, pierwotnych.
Więc tak, więc rzeczywiście dobrze słyszałeś, ale nie wiemy jeszcze, jak te utwory będą do końca brzmieć.
Szukamy formy, tak. Mamy dwa numery z odpowiednikami początku Polowirusa. Mówię bardzo luźno, nie? Są dwa numery takie dyskotekowe, teflonowy mózg, taki numer funkowy, ale Jamiroquai troszeczkę nieudaczne, krymzonowskie i numer wiosenny szałty troszeczkę nawiązuje do deprechy, ale jest po prostu dużo bardziej chory, jeżeli chodzi o harmonię. Jest taki, no, bajkowy, jeżeli chodzi o harmonię, jest dziwaczny. No jest piosenka Pleśń, która po prostu, no, widzimy ją na koniec z płyty. To jest taki numer w klimacie Beatlesów, Phila Collinsa troszeczkę, taki motownowski, taki epilog, nie?
Będę miał Was okazję zobaczyć raz jeszcze za miesiąc mniej więcej na urodzinach wydawcy S7. Ciekaw jestem, czy macie narzucony jakiś tryb pracy, że na tym koncercie tych utworów będzie więcej niż 3.
Wiesz co, my na razie jesteśmy w fazie pracy nad tymi utworami i te 3 utwory to jest dla nas taka porcja, żeby sprawdzić, jak one funkcjonują na koncercie. Więc podejrzewam, że nie będziemy grać więcej niż 3.
To nie znaczy, że zagramy 4 jednak wtedy.
Może zagramy 4, ale nie wiem.
Ja bym powiedział, że skorzystamy z okazji. Nie zagramy 8 numerów nowych, dlatego że po prostu nie mamy czasu ćwiczyć i też to będzie bardzo po prostu nieudaczne.
To jest zaraz, to jest za.
Ale myślę, że spróbujemy zagrać 1, bo jest to okazja dla nas. By się przydało, żeby zagrać jakiś numer na żywo, sprawdzić, jak on brzmi. A mam okazję 3 koncertów. Będziemy po prostu grali Katowice, Żagań i właśnie Gdańsk. Więc myślę,
na tych
że...
koncertach, które graliśmy teraz na trasie, one się sprawdziły, gdzieś tam się wpisały dobrze w ten materiał polowirusowy, ale też dzięki temu właśnie, że zagraliśmy, tak jak mówisz, że to jest dobry sprawdzian, to już mamy jakieś tam refleksje, czego nie robić i jak jest na płycie, można inaczej.
No szczerze mówiąc, Szymek, tak zupełnie szczerze, jesteśmy kurami, nas na to stać. Na początku nam zupełnie nie wyszły te numery.
Tak, uczciwie, tak że, oczywiście.
Na początku brzmiało jak gówno totalnie.
Na pierwszych koncertach dwóch brzmiało gówno.
Tak.
Na trzecim zaczęły się układać, bo nie potrafiliśmy jej grać.
Można zagrać numery, ale nawet tam jakąś tam nuty zagrać, ale tu dochodzi akustyka, ludzie, stres i się wszystko sypie, nie? Natomiast po prostu my jeszcze szukamy kształtu, bo też nie wiemy, czy zagrać dyskotykowo, czy rockowo, czy funkowo. Mamy tych parę umiejętności.
Jesteśmy na etapie decyzji i te decyzje nie zostały do końca podjęte, a koncerty pomagają je jakoś tam podejmować.
Reaktywacja zespołu i wznowienie Polowirusa też pozwala fanom myśleć o reedycji innych dzieł. Wspomnianego Kabloksu, 100 lat undergroundu, czy nawet tej epki Napijmy się oleju.
Ta ostatnia płyta zostaje teraz właśnie, w tej chwili jest remiksowana przez...
Ostatnia, czyli?
100 lat undergroundu. W tej chwili właśnie znaleźliśmy jakieś ślady, nie wszystkie, ale parę tych utworów właśnie z płyty 100 lat undergroundu w tej chwili podlega remiksowi oraz remasteringowi. Jestem ciekaw, jak to będzie brzmiało, bo paru znanych producentów właśnie teraz zebrało się za remiksy.
Na pewno jakaś taka...
Gratka, nie?
Bo te płyty poginęły, poznikały z przestrzeni. Można je kupić na jakichś aukcjach ewentualnie.
Czasami nawet nie można.
Albo nie można w ogóle. Więc fajnie, że będzie to dostępne na najpopularniejszym dzisiaj, co jest zabawne, nośniku winylowym.
Fajnie, że się znalazł wydawca S7. Ja trochę na początku byłem nieufny, ponieważ z Piotrkiem Pawlakiem myśmy rozmawiali z Agorą, z S7, z Music Cornerem. nie byliśmy pewni, kogo wybrać, natomiast Paweł Madison Żuczkiewicz z S7 się sprawdził jako wydawca, sprzedał parę tysięcy tego właśnie Powerwirusa. Przy okazji to bardzo ładnie wydał i wszyscy się cieszą, i jeżeli chodzi po prostu o muzykę, i jeżeli chodzi po prostu o szatę graficzną. W tej chwili po prostu z dużą radością Paweł podszedł do reedycji 100 lat Unreal'u. Mam nadzieję, że po prostu, że też zmienimy szatę graficzną, bo tam po prostu ta szata, mimo tego, że po prostu Staniszewski Jacek, wybitny grafik, zawsze robi najlepsze okładki, ale ta okładka jest dość straszna, bo tam po prostu jest psie gówno na tatuaże sopockim. I to po prostu nawet nie z mojej woli, ale wydawca powiedział, że no, nie zmienia się starej dobrej okładki, ale to nie jest dobra okładka, to jest po prostu no, zbyt oczywista okładka. Jestem ciekaw, co wymyśli Staniszewski zamiast gówna na tatuaże. Sopocki, może gówno będzie różowe, no zobaczymy, no jakaś wariacja, prawda?
Polowirusa wydałeś pod szyldem własnej firmy Biodro Records, tam zaraz chwilę później też statek kosmiczny Ścianka odleciał pod szyldem Biodra, teraz też ma być wznawiany. Tamte czasy, czyli przełom stuleci, to był czas, kiedy byłeś takim trochę łowcą talentów i tu posłużę się cytatem zamieszczonym zresztą w Polowirusie. Wchodzę do klubu, powącham i wiem, że to ten zespół. Masz tak dalej? Jesteś takim headhunterem?
Nie słucham specjalnie, nie mam czasu. Jestem w tej chwili niestety zbyt mocno pochłonięty rodziną, mam dzieci w wieku lat 10 i 12.
No ale bywasz czasami w klubach, na koncertach, gdzie sam grasz?
Wiesz co, w tym czasie słucham Ścianki co parę miesięcy i kiedyś zobaczyłem ich. Był taki po prostu taki koncert Ścianki, to było na dziedzińcu GPS-u, gdzie razem z Andrzejem Maroszkiem, naszym wspólnikiem ówczesnym w Biodrze, zasłyszałem Ściankę, która grała bardzo głośno. I to brzmiało trochę jak Pink Floyd wczesne. Oni grali jakieś takie proste dźwięki typu ta 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 ta. Znaczy głośno, ale tak, nie wiem czy równo, czy ale tak razem, że po prostu przez całą noc mi to chodziło po głowie. Obudziłem się rano i zrozumiałem, że powiedziałem, wydajmy to, to jest zajebiste, to jest świetne. W sensie weszło mi to po prostu gdzieś głęboko pod skórę, nie? Oni mają już koncepcję, no wiesz, no Cieślak to po prostu jest wybitny producent, też no klasyk. Nie jestem wybitny, może wiesz, instrumentalista, nie? Ale świetny producent, tekściarz. On zawsze się odżegnywał od tego, że nie słuchał, wiesz, wczesnych Floydów. Słuchał oczywiście. Albo Sonic Youth oczywiście, że słuchał, po prostu, bo zawsze płyty widziałem w studiu. Natomiast po prostu ta płyta no, była wybitna. Oni mieli wspólną chemię. Oni po prostu brzmieli razem, mieli takie po prostu wspólne kłamstwo mieli, nie? Więc jakby no, pogodno, wiesz, no kolejna kapela, którą wzięliśmy na, jako przez grupę na trasę Czano, potem na trasę Kur, no ci goście, wiesz, no mieli wspólne brzmienie, no. Też oczywiście potem już ten późniejszy Budyń, który chlał ostro po prostu nie tylko. Wczesny Budyń to był taki, wiesz, miły, smaczny chłopak, który powiedziałem, fajnie śpiewasz, fajnie grasz, ale po prostu pójdź do domu, bez obrazy i po prostu jakbyś chciał wydać płytę w Biodrze, to po prostu naucz się śpiewać Maratnejem, Bowiem, swoją mamą, dzieckiem, głosem Yoko Ono. Obraził się na mnie. Za parę miesięcy przyniósł płytę i zaśpiewał tak. A później go usłyszałem w Żaku i już kurde mi buty spadły, ale to już po prostu wiesz, weszła wódka i amfetamina. Natomiast no powiem, że tak, był hip hop, nie? Było to kosztem zdrowia i kosztem po prostu jego życia, ale po prostu no przyszedł na koncert zespołu, mówił o pogodę tym późniejszym, gdzie po prostu kurczę musiałem wyjść po 5 numerach, bo się wkurwiłem. Tak dobrze grali.
A w jakich okolicznościach, nie wiem czy pamiętasz, Szymona widziałeś w jakimś składzie?
O Szymonie słyszałem bardzo dobre opinie, mówił mi Irek Wojczak, szukałem dobrego klawiszowca z tym, bo zawsze był problem. Był Leszek Mążer, który po prostu w momencie wszedł w tak zwane sfery galaktyczne i trudno było po prostu już Leszka utrzymać w roku, chociaż Leszek chciał grać na pierwszej płycie, kur, w ogóle, ale zakazałem mu. Żartuję oczywiście, ale Lechu chciał grać na pierwszej płycie, ale uznałem, że to będzie bez sensu, bo Lechu brzmiał wtedy jak brzmiał i na drugiej płycie po prostu zaproponowałem mu, żeby, po prostu, żeby zagrał parę numerów, on się nie zgodził, a potem się zgodził na wszystko, ponieważ mu się bardzo spodobała płyta. Potem był przez chwilę właśnie świetny klawiszowiec, chociaż krótko palcem, tak powiedział, Jacek Lachowicz, grający dość prosto, ale świetnie brzmiący, który na przykład wykręcił świetne brzmienia na płycie Wesele. To Jackowi Lachowiczowi zawdzięczamy niesamowite brzmienia w numerze Solidity. Są ludzie, którzy po prostu nie mają czasami techniki wielkie, ale kręcą zajebiste brzmienia. Smolik, Lachowicz, to są ci ludzie. I o Szymonie słyszałem, że jest taki facet, który po prostu i umie grać dobrze technicznie i też świetnie kręci, no, czego nie wirtuozi nie potrafią, bo wirtuoz wychodzi, gra na fortepianie albo na klawinowej świetnie, ale brzmienia są często gówniane. A słyszałem o tym, że to jest od Irka Wojczaka, czyli świetnego też tenorzysty, że po prostu jest facet, który po prostu wybitnie gra na klawiszu. Że tam statki jakieś tam zalicza, że różnie bywa, że tu jazz, coś tam, ale czasami po prostu tutaj jest, czasami jest gdzieś tam. Aż wreszcie zaprosiłem na próbę ludzi z tej sceny właśnie około jazzowej, która pojawiła się wokół Akademii Jazzowej. Były to zespoły Sextans, potem Agory, potem Quantum Trio. I na próbie się pojawili Dave Lipka, Michał Ciesielski i Szymon. Jak Szymon zagrał, to wiedziałem, że to jest facet. No, trochę poczułem się jak taki zapach, który usłyszał George'a Duke'a.
Szymon gościł parę razy w Olsztynie. My staramy się na bieżąco prezentować to, co grasz. Twoją płytę solową też we fragmentach prezentowaliśmy. Powiedz, co oprócz kur dzieje się w twoim świecie, bo podejrzewam, że sporo się dzieje, ty na jednym zespole raczej nie poprzestajesz.
Rozczaruję cię, bo w moim życiu się wcale jakoś tak super wiele nie dzieje. To znaczy, rzeczywiście zawsze jest więcej niż jeden zespół i na tym polega to funkcjonowanie w ogóle. Jak się gra muzykę i się z muzyki żyje i chce się robić różne rzeczy. Oprócz tego, że gram w kurach, mam jeszcze taki projekt Dead Vistula z Maćkiem Sadowskim, Krzyśkiem Topolskim. Nagraliśmy super płytę, ale nie postaraliśmy się dostatecznie o jej promocję. Może przy okazji drugiej płyty zrobimy jakiś rodzaj takiego wznowienia tej pierwszej płyty, bo fajnie wyszła, a nawet się nie ukazała fizycznie. Gram też z zespołem Mulk, z którym nagrywamy drugą płytę. Gram w składzie Tomka Ziętka, też z kolegami z Trójmiasta.
Fruitcakes. No, widzieliśmy cię w Biedowie.
Między innymi. No to jest skład różnych muzyków z Trójmiasta. No mam jeszcze jakieś takie pomniejsze duety, tria i też swój solowy projekt. Więc
płytę solo wydałeś.
Tak, płytę solo wydałem, teraz też robię płytę piosenkową pod swoim pseudonimem takim nabytym. Zresztą też powstałem gdzieś przy jakiejś tam trasie czy z okazji innych peregrynacji, czyli Sheldon Kafka.
Sheldon Kafka, znakomity.
Sheldon Kafka, czyli takie alter ego moje śpiewające, piszące piosenki.
I kończę to F, Kafka.
I kończę tą płytę.
To rzeczywiście, w sumie kury nic niewiele poza.
Tak, i mam jeszcze dużo w biurku, w szufladzie. Mam kolejną płytę solową, nawet dwie płyty gotowe Szymona Burnosa. Mam też nagraną, masterowaną płytę solową na fortepianie. Tylko nie wiem jeszcze kiedy, gdzie i jak ją wydam. Więc to brzmi jakby dużo tego było, ale ja tego tak nie postrzegam, bo mam wrażenie, że się jakaś przestrzeń pojawiła w moim życiu, a parę lat temu byłem dużo bardziej zaaferowany i taki jakiś w chaosie żyłem większym, więc...
When I was younger, tak. Aha, ha. I lived in illusion, aha, living in the borough. Znam, późne. Ja powiem tak, ja uważam, że Szymona, te wybitne takie po prostu, oprócz tego, że algorytmie też grał fajne rzeczy, te wybitne rzeczy to są tam, gdzie jestem. Nie, ale oprócz solowej płyty jego, to jest bardziej kawa, to jest Szymon prawdziwym powiedział. W kurach chodziło, Szymon ma, moim zdaniem, okazję się pokazać cały, ponieważ Szymon jest też absurdystą, ale też jest jazzmenem wybitnym i po prostu tutaj ma szansę po prostu pokazać całość swojego instrumentalizmu i też mu, która po prostu to jest kapela no, mało znana, ale tam myśmy pojechali no, bardzo ciekawe rzeczy i to żałuję tej płyty.
Płyta, która wyszła, a która trochę przeszła bokiem, nie?
I chcemy też zrobić drugą płytę i chcemy też zrobić film o mu. Mam pomysł na scenariusz tego filmu, bo uważam, że tam...
Ty jesteś filmowcem teraz już.
Tak, tak. Jestem trochę tak, już jeszcze nie dyplomowanym, ale uważam, że to są rzeczy, które są bezobrazne dla innych projektów tutaj naszych wspólnych, ale to są takie bardziej europejskie rzeczy, nie? Też bym się chciał skupić już w tym wieku swoim późnym na takich rzeczach po prostu bardziej uniwersalnych, bo fajne grać tam piosenki, tam coś tam i tak dalej, lepsze czy gorsze, ale tutaj akurat kury są no, wyjątkowo idiotyczne i momentami myślę, że to można poznać w Japonii i we Francji bez na tekst po prostu, bo to jest po prostu dziwna muzyka od Sato Lasa. I to samo jest dokładnie jakby z tym murzem. Mu to jest taka muzyka, która brzmi uniwersalnie, no i akurat ja lubię z Szymonem tam, gdzie możemy pograć sobie też po prostu improwizację, bo w takich projektach właśnie mamy momenty, kiedy po prostu gramy rzeczy, których nie można grać gdzie indziej, nie?
To na koniec już, bo ostatni raz, gdy się widzieliśmy w tym samym miejscu w Kuźni Społecznej, ty byłeś w roli pisarza, który wydał książkę Sklawus, w roli saksofonisty. Dziś pewnie też ciebie zobaczymy w tej właśnie roli, ale pomówmy...
To jest moja najmniejsza rola, ale pracuję nad tym.
Pomówmy o kontynuacji Sklawusa, bo... Patrząc na twoje wpisy na Facebooku, wydaje mi się, że już widać zalążki drugiej części, lata 90. Zresztą fajnie się to wszystko zgrywa z reaktywacją kur.
Wiesz co, dzisiaj wstałem o 5 i wczoraj też jakoś tak wcześnie i to jest okres, kiedy się po prostu wiosna rodzi, w tym momencie też rodzi się we mnie szaleństwo, małe szaleństwo i wtedy po prostu ja piszę, a ja używam takiego po prostu też przebudzenia wiosennego do tego, żeby kontrolować szaleństwo, żeby po prostu wiesz, żeby rano pisać właśnie książki. Ja słyszę po prostu już książkę w głowie, tylko po prostu czekam na dobry moment. Książka będzie o zespole z lat 90., będzie o miłości, ale to nie będzie zespół miłość, bo chcę uniknąć pewnego kłopotu, jakim jest opisywanie zespołu, w którym po prostu są ludzie z nazwiskami. Rozmawiałem po prostu na ten temat z moim przyjacielem Jankesem, Wojtkiem Jankowskim z VIP-u, który jest michem dzisiaj w kącikach buddyjskich, powiedział, słuchaj, no, że tak po prostu jak Kerouac, po prostu napisz o tych ludziach pod pseudonimami, dopisz im fikcyjne historie. Więc tak myślę, że nie będzie to miłość, to będzie po prostu zespół, który się nazywa Tao, 90sy, dużo jazzmenów, ale nie będzie Namesowskiego, będzie Przemysławski, nie będzie Stanki, będzie Wańka. No żartuję oczywiście,
nic
ale...
Nic nie zarytuję.
Nie, no może nie tak, ale jak napiszę po nazwiska, to się obrażą wszyscy i tak się obrażą wszyscy. No ale mam takie historie po prostu o jazzmenach polskich, że po prostu, że aż głowa mała. I po prostu, no, to jest, wiesz, długi jezior, to jest duży ból. To jest taka historia, po prostu kiedyś w ogóle na tą bajkę. No. Pastuszek poszedł na dwór króla Midasa, po prostu kurczę, no i zauważył, że po prostu, że Midas ma ośle uszy, no ale te uszy były straszne, po prostu. Kara była obcięcie języka, nie? Więc pastuszek kurczę, no nie mógł powiedzieć tego, więc pobiegł po prostu gdzieś tam na pasyfisku i dziurę wielko wykopał i powiedział do dziury: król Midas ma ośle uszy. On niestety po prostu w dziurze wyrosły po prostu trzciny. Ktoś inny zrobił fleciki, no i te fleciki grały: król Midas ma ośle uszy, król Midas ma... No się dowiedzieli oczywiście, wiesz, jak było. Boję się, że tak będzie po prostu, że fleciki zagrają po prostu całą prawdę o Leszku Możdżerze, o Mikołaju Trzasce, o Jacku Olterze, o Tymonie Tymańskim i wtedy będzie afera.
My czekamy na twoją książkę, nową płytę Kur, a za dziś już dziękuję za rozmowę. Szymon Burnos.
Dziękuję bardzo.
I Tymon Tymański.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze powiedzieć, że Szymon napisał ładną piosenkę. Z jakiegoś powodu jest to piosenka cmentarna, ale bardzo piękna, refleksyjna, nazywa się Na cmentarzu. I ta piosenka będzie hitem płyty o tytule Uno Lovis Parte.